Zgodnie z zapowiedzią, gościem sierpniowego wydania Kortowskiej Audycji Literackiej jest Aleksandra Dobies. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Pretekstem do naszego spotkania jest książka pod tytułem Uroczysko, o której pewnie głównie będziemy rozmawiały dzisiaj. Przypomnę, że krótko rozmawiałyśmy z panią Aleksandrą po gali wręczenia nagród literackich Warmii i Mazur Wawrzyn, ponieważ Uroczysko było do tej nagrody nominowane i nawet zdobyło nagrodę publiczności, czytelników.
Dokładnie, tak. Uroczysko otrzymało Wawrzyna Czytelników.
Wawrzyna Czytelników, a więc jest to taka nagroda, która zawsze bardzo cieszy twórcę, prawda? I zachęca do działania.
Dokładnie, ogromnie cieszy i faktycznie w moim przypadku to było takie szczególne, tym bardziej, że to właśnie Uroczysko było moim debiutem. Więc to, że zostało docenione przez czytelników, a wiadomo, że chcielibyśmy, że jeżeli ktoś pisze, to chce, aby być czytanym, więc to docenienie przez czytelników szczególnie cieszy.
Pani Aleksandro, proszę trochę się przedstawić, że tak powiem, naszym słuchaczom. Pracuje pani na co dzień w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Myślę, że to nie jest tajemnicą, mogę to powiedzieć. A więc z książkami na co dzień jest pani od takiej strony, ale proszę właśnie powiedzieć o tym, jak to się zaczęło z Uroczyskiem, kiedy pomyślała pani, że no dobrze, to ja spróbuję. Próbuję też coś napisać, żeby coś mojego stało w bibliotece.
Z biblioteką jestem związana już od prawie 10 lat, więc to jest bardzo długi okres. Związałam się z biblioteką od razu po studiach polonistycznych i przeszłam bardzo krętą drogę, bo zaczynałam w filiach bibliotecznych, wypożyczałam książki, aż po jakimś czasie trafiłam do działu promocji i zajmuję się, tak ogólnie mówiąc, marketingiem czytelniczym i promocją czytelnictwa w naszym regionie, w Olsztynie. Natomiast tak naprawdę nigdy chyba nie myślałam o tym, że wydam coś swojego. To było gdzieś ta myśl się pojawiała raczej w takiej, nawet nie wiem, czy sferze marzeń, z tego względu, że ja gdzieś tam cały czas pisałam. Moje teksty pojawiały się w sieci od wielu lat, niewiele osób o nich widziało, bo jednak trafiały one do takiego ograniczonego grona odbiorców. Pisywałam na blogach, w mediach społecznościowych, aż pewnego dnia dyrektor Miejskiej Biblioteki, pan Krzysztof Dąbkowski, zapytał się, czy nie mam czegoś w szufladzie, bo może byśmy coś razem wydali. I faktycznie była jakaś myśl o napisaniu czegoś konkretnego, czyli to Uroczysko już gdzieś tam krążyło po mojej głowie, ale ono nie było jeszcze ubrane w żadne słowa. Tak naprawdę ja miałam tylko jakąś myśl, wiedziałam, jakbym chciała, żeby to wyglądało, ale nie miałam nic konkretnie, więc po prostu usiadłam, spisałam wstęp. Ten wstęp, który mają państwo właśnie w Uroczysku, czyli moment, kiedy to Smętek znajduje niemowlę na właśnie moczarach i pokazałam to dyrektorowi. Spodobało się, dostałam zielone światło, a że tak jak wspomniałam, pracowałam już od jakiegoś czasu w dziale promocji, ja wiedziałam, jak to wygląda od strony takiej wydawniczej u nas w bibliotece, więc tutaj zaczął się ten proces starania o to, abyśmy otrzymali jako Miejska Biblioteka dofinansowanie i aby w ogóle ta książka mogła powstać.
Mhm. To jest ciekawe, bo pani może dzisiaj w tej audycji wystąpić w dwóch rolach. Może wrócimy jeszcze do tego tematu marketingu bibliotecznego, bo to jest bardzo ciekawe. Ja kiedyś tutaj przeprowadzałam taką rozmowę dotyczącą wydawania książek, debiutów. To jest też jakaś część literatury i warto o tym porozmawiać. Ja tutaj czytam sobie we wstępach różnych, że znajdziemy w tej książce baśń opartą na retellingu legend, rozumiem, że to z angielskiego, retelling, czyli opowiadanie czegoś jeszcze raz, oraz wierzeń dawnych mieszkańców Warmii. Proszę wytłumaczyć, na czym to dokładnie polega.
W Uroczysku czytelnik znajdzie wiele odwołań, ale takich bezpośrednich do baśni, które znamy właśnie z różnych antologii tutaj naszych regionalnych. I tak jak wspomniałam, baśń zaczyna się, baśń, bo mogę tak mówić o Uroczysku, że jest to baśń, ona jest też tak określana tutaj, że Uroczysko zaczyna się od bezpośredniego motywu zaczerpniętego z twórczości Ireny Kwintowej, Ofiara Smętka. Bo właśnie jest to baśń, podanie mówiące o tym, że właśnie Smętek znajduje niemowlę i razem z Kłobukiem starają się nim zaopiekować. I ten motyw, bo to nie jest dosłowne tutaj właśnie opowiedzenie na nowo, ale ten motyw jest takim pretekstem do rozpoczęcia tej historii o bohaterach uroczyska. Czytelnik znajdzie też tam również inne odwołania, bo jest również tutaj takie źródła, można się doszukiwać w twórczości Marii Zięta-Rymalewskiej, w takiej legendzie o Gwiazdkowej, o Barstukach. Ponadto są również takie motywy, które są bardzo znane w podaniach warmińskich, czy Przemiana w drzewo, czy Kłobuki, czy właśnie te postaci, które występują w naszych symbolach tutaj regionalnych, więc tego jest na pewno dużo i dlatego też to uroczysko jest uznawane często za taką, za taki zbiór bardzo taki całościowy tych wierzeń i tego całego roku obrzędowego, bo tam właśnie wiele jest takich bezpośrednich odwołań do historii i obrzędowości dawnej Warmii. I właśnie takie jest uroczysko. To jest taki właśnie zbiór opowiedziany na nowo przeze mnie, z historią, która jest raczej świeża, nie jest to historia, którą można spotkać w innych legendach i podaniach czy baśniach. Natomiast jest wiele odwołań.
No właśnie, te odwołania świadczą o pani różnych lekturach. Proszę powiedzieć, to jakoś pani się tym pasjonuje, żeby to czytać, w tym siedzieć, no bo żeby się odwoływać, trzeba to znać. I czy to tak było, że pani czytała i pomyślała, że tak to by można było z tego skorzystać, czy jak w ogóle wpadła pani na ten koncept, żeby właśnie taką baśń napisać, o jakby osadzoną tu na Warmii z wykorzystaniem, no bo Kłobuk, to wiadomo, mamy zatytułowany w ten sposób zbiór reportaży na ścieżkach Kłobuka, Smętek, to wiadomo, Wańkowicz, no i w ogóle ten Smętek, więc proszę powiedzieć, skąd się to wzięło?
Regionalizm, już jeżeli chodzi o tą moją ścieżkę taką literacką, on się pojawił już na studiach, bo pisałam dwie prace dotyczące literatury regionalnej, tutaj zmarłego już twórcy Jerzego Ignaciuka, i to były prace pisane pod kierunkiem pana profesora Zbigniewa Chojnowskiego. I ten regionalizm gdzieś się pojawiał, ale to nie jest tak, że ja od dziecka byłam wychowana gdzieś na tych baśniach warmińskich. One się pojawiły zdecydowanie później, kiedy już zaczęłam pracę w bibliotece. Wiele naszych działań w Miejskiej Bibliotece opiera się właśnie na tradycji, na kulturze warmińskiej. I te wszystkie antologie, właśnie zbiory opowiadań, baśni są mi teraz doskonale znane. I faktycznie zaczęłam się nimi fascynować. Okazuje się, że te moje korzenie, które sięgają tutaj, ja wychowałam się właśnie na takiej w małej miejscowości, tutaj na takim pograniczu właśnie Warmii, i te wszystkie podania gdzieś były obecne w moim dzieciństwie, tylko nie nazwane, tak? Ja nie wiedziałam o tym, że one sięgają tutaj właśnie tej kultury warmińskiej, a okazuje się, że tych punktów takich zbieżnych jest bardzo wiele, więc myślę, że ta baśń taka typowo warmińska była gdzieś cały czas we mnie, tylko po prostu może potrzebowałam czasu i tej dojrzałości, aby móc to opisać.
Ja tutaj sobie przygotowałam fragment do zacytowania właśnie ze wstępu napisanego przez profesora Zbigniewa Chojnowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Tutaj fragmencik, chociaż odsyłam do tego wstępu bardzo ciekawego, bo właśnie tam te wszystkie nawiązania, sensy pan profesor opisał, ale mam tutaj taki fragmencik. Dawni Słowianie w uroczyskach uprawiali kult bóstw, odbywali narady, sądzili. Wierzono, że uroczyska są siedzibami złych duchów. Wyrazami bliskoznacznymi słowa uroczyska są głusza i pustkowie. To też baśń Aleksandry Dobis wypełnia pustkę, która powstała na skutek opuszczenia naszych przestrzeni lokalnych przez formy duchowości i wytwory fantazji dawnych warmiaków. Pięknie napisane, ale też pięknie jakby zdradza tajemnicę tej książki, no i sam tytuł, ten cytat akurat. Proszę powiedzieć, czy pan profesor Chojnowski jeszcze jakoś służył pani pomocą, swoją wiedzą ogromną o regionie, o literaturze regionu?
Tak, jak najbardziej. Pan profesor to jest taki dobry duch mojego debiutu i właśnie ta nasza znajomość rozpoczęła się na studiach, ale jednak pan profesor jest właśnie takim człowiekiem bardzo życzliwym i gdzieś tam ciągle się pojawiał na tej mojej ścieżce literackiej. I faktycznie było tak, że przesłałam pierwszy taki maszynopis uroczyska panu profesorowi i właśnie tutaj mogłam polegać na jego jakichś takich radach i był też takim jednym z pierwszych czytelników. Pan profesor również napisał właśnie ten wspomniany wstęp, który myślę, że bardzo jest takim właśnie dobrym przywitaniem, zanim się przejdzie przez ten powieściowy próg uroczyska, aby czytelnik mógł się rozeznać z tym, z czym będzie miał do czynienia, czyli właśnie z taką współczesną baśnią, ale baśnią raczej dla starszego czytelnika.
Mm-hmm. Tak, zdecydowanie dla starszego, też tak myślę po lekturze. No i skoro już jesteśmy przy Warmii i przy osobach, które coś wniosły do tej książki, no to Edward Cyfus, Gwara Warmińska, skoro Warmia to Gwara i nawet otwieram prawie przypadkiem i mam tutaj jakby pisząc, zamieszcza pani sformułowania z Gwary Warmińskiej, mamy wytłumaczenie, na przykład Łunoju u nas, nazad z powrotem. To jeszcze jest w miarę, tak mówi się w tej nazad czasami można, czyli tam i z powrotem, można tak sobie skojarzyć, ale no generalnie dużo tutaj jest tego, a więc też rozumiem, pomyślała sobie pani, że muszą te elementy Gwary być i to jakby ma urozmaicić, prawda, opowieść. Rozumiem.
Zdecydowanie tak. Od początku, kiedy już postanowiłam, że będę pisała baśń w duchu warmińskim, wyobrażałam sobie, że bohaterowie mówią gwarą. Z tym, że ja tej gwary w ogóle nie znałam. Ja się nigdzie z nią tak nie spotykałam. W moim domu rodzinnym były to raczej zapożyczenia ukraińskie i to był wpleciony w język polski, język ukraiński. Natomiast gwara warmińska wydawała mi się zupełnie obca. Więc nauczona doświadczeniem na studiach, sięgnęłam po książki właśnie pana Edwarda Cyfusa i zaczęłam sobie czytać te jego różne wydawnictwa. Pomyślałam sobie, że stworzę taki język, który będzie jakby stylizowany na gwarę warmińską. Ale tak naprawdę wciąż miałam poczucie, że to jest jeszcze nie to, że to nie jest to, co bym chciała oddać w ręce czytelnika, więc poprosiłam pana Edwarda, nie znając go zupełnie, tylko właśnie z jakichś tam działań takich zawodowych w miejskiej bibliotece, zwróciłam się do pana Edwarda, czy nie zechciałby przeczytać tekstu i ewentualnie pomóc mi tutaj trochę podreperować tę gwarę warmińską. I oczywiście pan Edward się zgodził. Ta współpraca była bardzo sprawna i ja jestem bardzo za nią wdzięczna, bo myślę, że gdyby nie to uroczysko, to ja bym po prostu nigdy nie miała takiej okazji współpracować bezpośrednio z osobą tak bardzo znaną, zaangażowaną i niezwykle cenioną tutaj w Olsztynie i na Warmii. Więc to jest kolejne coś, za co jestem na pewno bardzo wdzięczna przy powstaniu tej książki. I pan Edward też stwierdził, że to musi być coś bardzo rzetelnego, że jeżeli mówimy o gwarze, no to dajmy czytelnikowi gwarę czystą, taką odtworzoną, ale właśnie w literacki sposób. I w ten sposób reperowaliśmy te dialogi, które ja wytworzyłam w stylizacji, ale wiedziałam również, że muszę dołączyć słowniczek, bo o ile dla mnie, czytając ten tekst, te wszystkie dialogi były zrozumiałe, to zdawałam sobie sprawę, że dla czytelnika tak może nie być. Stąd właśnie ten pomysł na słowniczek i też na ten legendarz, który znajduje się na końcu książki, postaci związanych właśnie z Warmią.
Tak, to też świetny pomysł jest z tym słowniczkiem, bo on dużo tutaj wnosi, właśnie tak powiedziałam. Muszę przyznać, że jeszcze jak się czyta tę książkę, przenosimy się w ten świat baśni, ale ona jest bardzo ładnie wydana. Oczywiście za sprawą ilustracji Eweliny Bielak. Proszę powiedzieć coś o tej osobie.
A ja bardzo się cieszę, że mam tę przestrzeń i mogę porozmawiać jeszcze o Ewelinie, bo Ewelina jest bardzo wyjątkową osobą teraz w moim życiu, a my się w ogóle nie znałyśmy. Więc to też był taki przypadek, ale myślę, że stanęłyśmy na swojej drodze w odpowiednim momencie i bardzo się z tego obie cieszymy, bo tak jak poszłam z moim fragmentem tekstu do dyrektora Miejskiej Biblioteki i właśnie rozmawialiśmy o wydaniu książki, ja wiedziałam, jak chcę pokazać czytelnikowi tę opowieść. Ja wiedziałam, jakimi ilustracjami, wiedziałam, jak chciałabym, żeby to wyglądało. Ta książka miała być mroczna, miała sięgać do źródeł właśnie tradycyjnej baśni, czyli takiej baśni, opowieści, która miała być kierowana raczej dla starszego czytelnika. Wiedziałam, że ona będzie trochę taka mroczna, oniryczna, gdzieś na granicy jawy i snu. I takie są ilustracje właśnie Eweliny.
Właśnie oniryczne, jeszcze to słowo mi pani przypomniała. Takie właśnie na pograniczu marzeń sennych, coś
Dokładnie.
Takiego, tak.
I właśnie Ewelina jest to osoba, która mieszka w Olsztynie, jest związana z Olsztynem i znana jest tutaj w Olsztynie jako kreatura, bo ona tworzy właśnie takie ilustracje, takie nieco mroczne, gdzieś pojawiają się różne zwierzęta, które mają właśnie jakieś na dane ludzkie cechy. I kiedy zauważyłam pierwszy raz gdzieś w mediach społecznościowych pojawił mi się obraz Eweliny, to ja wiedziałam, że właśnie to są te ilustracje, których ja szukam. Odezwałam się do zupełnie obcej dziewczyny. Powiedziałam, że chcę coś takiego stworzyć. Przysłałam jej próbkę tekstu, ona weszła w to od razu. I ta nasza znajomość była na początku, to był okres covidowy również, więc ta nasza znajomość była zupełnie taka internetowa. Ja jej wysyłałam fragment swojego tekstu, ona do tego dobierała barwy i kształty, wysyłała mi i tak obie tworzyłyśmy to uroczysko i jak się już spotkałyśmy po jakimś dłuższym czasie, to okazało się, że tak jakbyśmy się znały od dawna.
To gdzieś może było wam zapisane, żebyście się przy okazji tej książki spotkały. Wspaniałe, naprawdę.
Tak, i myślę, że obie mamy taką nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia nasza książka, że jeszcze coś razem będziemy mogły stworzyć. I ja tej myśli się trzymam.
A chciałaby pani pozostać w tym gatunku baśni, gdzieś tak w tej stylistyce, czy chciałaby pani spróbować czegoś innego pisarsko?
To jest takie dosyć trudne, bo wiadomo, że z jednej strony nie chcielibyśmy być szufladkowani i przypisywani tylko do jednego gatunku. Baś jest mi bardzo bliska i w sumie sama mnie zaskoczyła, że mój pierwszy tekst, który oddałam tak do publicznego czytania, sięgał właśnie fantastyki, baśni, ale jednak ta magia jest mi bardzo bliska, więc takie opowieści nawet dla dzieci, one zawsze są gdzieś podszyte taką właśnie, trochę taką właśnie magią, czymś niespotykanym, niecodziennym. Ja piszę również inne teksty. Jedno z moich opowiadań, które jest napisane już po uroczysku, pojawiło się teraz właśnie w Wariarcie, tak, w czasopiśmie wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Ponadto napisałam taką opowieść gwiazdkową, która została gdzieś tam doceniona w innym radiu ogólnopolskim i też powstał audiobook. Obecnie też nad czymś pracuję, są teksty dla dzieci, a teraz piszę coś podobnego na kształt uroczyska, ale to będzie właśnie krótsza forma i też jeszcze zostanę gdzieś tam w tej słowiańskości. Natomiast może nie będę za dużo zdradzać. Tak, zaproszę po prostu czytelników.
I ja zaproszę panią, jak to się ukaże, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. A tymczasem obiecałam, że jeszcze zapytam panią o pracę, którą wykonuje pani w Miejskiej Bibliotece. Oczywiście pewnie wszystkiego nie będzie pani mogła zdradzić, aż tak szczegółowo opowiedzieć, ale to też jest ciekawe, że warto uzmysłowić, myślę, naszym słuchaczom, którzy są z pewnością czytelnikami książek, że to też nie jest tak, że można wydać wszystko o każdej porze, że tak jak mamy do czynienia z marketingiem w firmach, tak samo na rynku czytelniczym, prawda? Proszę powiedzieć generalnie, czym się pani zajmuje, na czym polega pani praca, bo powiedziała pani, że z racji tego, że pani właśnie zajmuje się tym zawodowo, to wiedziała pani mniej więcej, jak sobie poradzić ze swoją książką.
Tak, ja przy wydaniu uroczyska występowałam w dwóch rolach, tak? Byłam autorem tekstu, ale także właśnie zajmowałam się i należałam do zespołu koordynującego wydanie książki, więc tutaj miałam bezpośredni wpływ na to, jakich specjalistów zaprosimy do współpracy, jak ta książka ma być wydana. Tutaj była współpraca również z osobami, które projektowały wygląd tej książki, więc to było bardzo ciekawe, tak? I ten cały proces trwał rok, więc to był taki dosyć intensywny czas, burzliwych niekiedy bardzo do dyskusji. Natomiast w Miejskiej Bibliotece my na co dzień zajmujemy się promocją tym, co się dzieje w filiach bibliotecznych, a w Miejskiej Bibliotece mamy tych filii aż 14. One są rozsiane po wszystkich osiedlach, więc w każdej z nich pracuje po kilka osób. Więc ta praca jest taka bardzo angażująca i polega na tym, żeby właśnie skoordynować te wszystkie nasze działania. I oprócz tego, że koordynujemy właśnie w naszym dziale działania tych wszystkich filii, to również zajmujemy się tworzeniem różnych projektów, szukamy sposobów na dofinansowanie tych projektów, aby można było je w ogóle zrealizować. Wydajemy właśnie różne publikacje. Tutaj właśnie staramy się zawsze, aby stworzyć taki zespół specjalistów, który będzie pracował nad daną publikacją. Po wydaniu i po kontakcie z drukarnią, to jest również ten proces takiej promocji, marketingu tego, nad czym pracowaliśmy. Często to jest wiele miesięcy pracy. I ta praca tak naprawdę polega również na tym, że obsługujemy media społecznościowe, więc ona jest naprawdę wielowymiarowa i tutaj toczy się na wielu polach. I może z tego względu jest taka ciekawa i różnorodna.
A proszę powiedzieć, to są dobre czasy do wydawania książek, do takiej działalności, czy nie? Tak mam na myśli możliwości finansowe instytucji, możliwości bibliotek i chęć w ogóle, jakby taki zapał odbiorców, też wydawania wydawców?
To jest z pewnością trudny okres, trudny czas dla wielu branż, tak? To nie dotyka tylko tutaj instytucji kultury, czy właśnie książek i tutaj rynku książki, ale faktycznie była taka sytuacja, że my musieliśmy przesuwać na przykład premierę uroczyska z tego względu, że nie było albo papieru, albo tektury, która jest potrzebna na okładkę, więc takie trudności się zdarzały. Jeżeli chodzi o finansowanie, to również to trzeba szukać po prostu różnych sposobów, deptać te swoje ścieżki, takie, które polegają na tym, żeby gdzieś zdobyć te pieniądze, bo jako instytucja kultury mamy bardzo ograniczone budżety, ale to chyba właśnie to, co się dzieje na zapleczu, czyli te wszystkie osoby, które są chętne wciąż do działania i tak naprawdę napędzają to i starają się działać w kulturze i szerzyć tę chęć czytania w społeczeństwie. I myślę, że to jest coś, co jest takie pokrzepiające i mam nadzieję, że w nas jeszcze nie zgaśnie.
Miejmy taką nadzieję. Ta audycja powinna mieć tym bardziej taką nadzieję. Bardzo się cieszę. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu w ten upalny dzień. Znowu przychodzi mi z gościem rozmawiać w bardzo upalny dzień. To już tak po raz kolejny. Lipcową również nagrywałam w bardzo upalnych okolicznościach. No ale cóż, lato przecież jest. I myślę, że uroczysko to taka dobra lektura na lato, bo ja wcale nie uważam, że latem trzeba czytać bardzo lekkie rzeczy, bo to nie zaszkodzi, żeby też na urlopie trochę wysilić się intelektualnie, ale taka dobra właśnie, żeby troszeczkę jednak oderwać się od codzienności i przenieść się w ten baśniowy świat, a jednocześnie pozostać w naszym regionie. Bardzo pani dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia przy następnej okazji.
Dziękuję bardzo.